Kiedy dzisiaj rano tak sobie pomyślałem, jaka będzie dzisiaj dobra nowina? Dostałem odpowiedź, że dobra nowina to jest to, kiedy nasze życie naprawdę należy do Pana Jezusa Chrystusa. Nasze życie, które doznało takie opamiętania, które zmieniło się. Nasze życie, które idzie tą jedyną właściwą drogą. Życie, które jest Jego własnością, nie naszą. Życie, które czerpie całymi garściami z bogactwa Jego łaski, Jego miłości. Życie, które narodziło się na nowo. I tego życia, kochani, nikt nam nie odbierze. Wiecie, i to jest cud. I to jest wielki cud i wielka łaska, że tego życia nam nikt nie odbierze. Kochani, wiecie, fajnie, mamy wakacje i mnie to także bardzo cieszy, bo ja lubię wakacje, lubię, jak jest ładna pogoda. I dzisiaj, kochani, zabiorę was na wycieczkę do pewnego miasta, bardzo starego miasta, starożytnego miasta, nad miasta, które leży w południowej Turcji, miasta, które było bardzo ważnym miastem. Ja będę o tym mówił trochę więcej. Ale najpierw, zanim zabiorę was na tą wycieczkę, kochani, a to jeszcze nie otwierajcie, ja otworzę. Przeczytam takie motto dzisiejszej usługi. To trochę mi jak się ma do fajnej, wesołej wycieczki, bo to nie będzie wesoła wycieczka, kochani, ale zawsze wycieczka. I przeczytam taki fragment z pierwszej Mojżeszowej. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. I teraz, kochani, zabiorę was na tą wycieczkę do takiego miasta. To miasto leży 70 km od Filadelfii, bardzo bogate miasto, przemysłowo-handlowe. W 17 roku zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale podniosło się z tego. Więc jak na pewno się domyślacie, mam tutaj na myśli Laodicea i będziemy zwiedzać to miasto. To miasto, które potrafi dotknąć człowieka, miasto, które może się objawić jako miasto, którym zresztą było, może się objawić we wnętrzu człowieka, może przeniknąć go, może pokazać różne oblicza życia, sytuacji, miejsca, decyzji. Ja przeczytam ten fragment, a później będziemy werset po wersecie. Będziemy poznawać to miasto, będziemy po nim chodzić, będziemy go zwiedzać, ale także będziemy słuchać, co chce nam powiedzieć to miasto przez wydarzenia, które tam się rozegrały. A więc oczywiście trzeci rozdział Księgi Objawienia od 14 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił i abyś przyodział w szaty białe, aby nie wystąpiła na haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Wiecie, 14 werset to nie jest... Dzisiaj, kiedy zwiedzamy miasta, przeważnie niektórzy robią to indywidualnie, niektórzy idą z przewodnikiem i ten przewodnik opowiada im historię miasta, przeważnie idą na starówkę, opowiada im, co tam się wydarzyło, początki, istnienie tego miasta. Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie nie kto inny, ale sam Pan Jezus Chrystus. Musimy przyznać, że trudno o lepszego przewodnika, bo posiada on wszystko, co potrzeba, wszelką wiedzę, wszelką mądrość, zna wszystkie daty, daty przed, teraźniejsze i przyszłe, wszystko. A więc, kochani, posłuchajmy Jego głosu i rzeczywiście przyjmujmy mocno do serca to, co chce nam przekazać. Ale lepiej przewodnik przedstawia się nam osobiście. Pan Jezus mówi tak. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia wiecznego. Więc Amen, szczególnie w dawniejszych czasach, to rzeczywiście znaczyło wierny, niezawodny, mocny, prawdziwy. I to było to Amen, którym Pan Jezus się przedstawia. Mówi Amen, czyli to ja jestem. Chodzi o to, że Pan Jezus uwiarygodnia tym słowem, tym krótkim słowem Amen, mówi, że ja jestem przewodnikiem i to wszystko, co ja wam powiem, to wszystko jest prawda. Bo ja patrzę nie tylko na zewnątrz tego miasta, ale ja czytam w jego sercach, czytam w jego duszy, znam wszystkie jego zamysły, a więc znam każdy kamyk w tym mieście, znam wszystko. A więc jeżeli ja wam to mówię, a ja jestem, mówi Pan, jestem wierny, niezawodny, mocny, prawdziwy. Kochani, na świecie nie ma takich przewodników. W ogóle nigdzie nie ma. Jest tylko jeden przewodnik. I to nam pokazuje, kochani, bardzo ważną rzecz, że jeżeli czegokolwiek szukamy w naszym życiu, ja mówię w naszym życiu, bo to będzie się łączyć z Laodiceą, bo jeżeli czegokolwiek szukamy w naszym życiu, podejmujemy decyzje takie czy inne, chcemy podjąć wiekopomną decyzję, jak to kiedyś ktoś powiedział, to pamiętajmy, że jest tylko jeden prawdziwy przewodnik. Wierzący nie szuka przewodników w tym świecie, ale szuka głosu tego jedynego przewodnika. Dlaczego? Bo on się nie może pomylić. To raz. On zawsze powie prawdę. To dwa. On jest niezawodny, jest skałą i opoką i nie ma chwili zawahań. I to, co jest bardzo ważne, nie zmienia zdania. Jeżeli powie tak, to znaczy tak. A więc ten przewodnik będzie nas dzisiaj prowadził i niektóre jego słowa będą bardzo mocne słowa. Ale pamiętajmy, że to nie jest opinia człowieka, to jest opinia Boga, to jest opinia samego Pana Jezusa Chrystusa. A więc idźmy za Nim. Idźmy za Nim, słuchajmy Jego głosu i to, co chce nam powiedzieć, przez zwracanie się do tego miasta, on jednocześnie mówi do nas. Bo Biblia jest aktualna nie dla tych, co już odeszli, ale dla tych, którzy żyją, którzy czytają, którzy słuchają, którzy trwają. To dla nich jest Biblia. I dlatego, kochani, przez to słowo mówi do nas. To jest bardzo ważne. Więc Pan Jezus zaczyna zarzuty pod adresem zboru. I to jest, kochani, to są, przeczytam teraz 15-16. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wiecie, jak już powiedziałem, miasto Laodicea było bardzo bogatym, handlowym, włókienniczym i farmaceutycznym miastem. Tam naprawdę było bogactwo, kochani. I wiecie, oni powiedzieli taką ideę, bardzo fajną ideę. Chcieli dla swoich obywateli, żeby obywatele mieli w kranach, nazwijmy to, gorącą wodę. Idea piękna, naprawdę piękna, bo my dzisiaj mamy gorącą wodę, prawda? Kręcimy kran, leci gorąca woda. I oni chcieli tego samego zrobić.
No więc co oni zrobili? Okazało się, że 6 km od Laodycei, niedaleko Hierapolis, były gorące źródła. No więc przecież nic prostszego. Wykopali dziurę, postawili akwedukty i puścili wodę. No radość, sama radość. Tylko pojawił się jeden problem. Woda, która wytrysnęła i doleciała do Laodycei, była letnia. Ani do smaku, ani no, nie bardzo. Niektórzy nawet w letni się nie umyją. A więc, kochani, ta woda praktycznie nie nadawała się do niczego. I zauważcie, że Pan Jezus Chrystus, nasz cudowny przewodnik, On robi bardzo ważną rzecz. On bierze rzeczy, z którymi byli, sprawy, sytuacje, z którymi byli związani bardzo mocno, dalej będziemy to jeszcze pogłębiać, mówili bardzo mocno mieszkańcy Laodycei, mieszkańcy zboru. A więc tak im bardzo na tym zależało. I Pan Jezus mówi na przykładzie tego, mówi te słowa: znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Oni byli, ale jak już by ich nie było. Zauważcie, że to, co ich otaczało, to całe bogactwo, ten blicht, to znaczenie sprawiało, że ich umysły zaczęły zajmować zupełnie inne sprawy. I oni zaczęli pomału, zaczęli odpływać w drugą stronę. To się tak wahało, wiecie, jak sinusoida, to tak, trochę tak, trochę tak, ale w końcu, kiedy popatrzył na to Pan Jezus Chrystus, mówi: słuchajcie, jesteście letni. Zaczęliście dobrze, a o tym będziemy mówić w dalszych, dlaczego zaczęli dobrze, w jaki sposób, a co się stało? Staliście się letni. A Pan Jezus mówi: ja nie chcę, żebyście byli letni. Bądź albo zimny, albo gorący. Bo jeżeli będziesz letni, niestety, ale wypluję cię z ust moich. To jest znowu nauka, kochani. Znowu nauka. My również żyjemy, możemy powiedzieć, owszem, żyjemy w trudnych czasach, ale w porównaniu z wieloma innymi krajami rzeczywiście żyjemy w luksusie i rzeczywiście dobrze jest nam tutaj, w tym kraju, mimo wszystko, jakbyśmy nie patrzyli. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kiedyś brat Turkalik kiedyś nam opowiadał, kiedy był stan wojenny, to była szkoła biblijna i bracia było naprawdę było bardzo ciężko. Były granice, było pilnowane, było naprawdę, ale bracia nawet z Czech jakimś cudem przedostawali się przez granicę i była przecież godzina policyjna i bracia docierali z odległych stron do zboru. I brat Turkalik mówi, ta sala była pełna, za każdym razem była pełna. Ja nie wiem, jak oni to robili. Zauważcie, do czego zmierzam. Nie wolno było, sala była pełna. Wolno, odpowiedzcie sobie sami. No więc, kochani, chodzi o to, że w życiu, wiecie, nawet nie wiedząc o tym, w pewnym momencie możemy coraz bardziej stawać się letni i letni, chociaż wydawałoby nam się, że jest całkiem dobrze, no bo jest dobrze, nie? No, wypełniam wszystko, co mam wypełniać i mogę znaleźć, i Piotr o tym wspomina, mogę znaleźć całą listę, jaki to jest dobry i fajny, wszystko. A jednak okazuje się, że gdyby Pan Jezus stanął i powiedział, chwila, poczekaj. Nie uznaję cię, żebyś był gorący, nawet ciepły. Letni jesteś, ale, tu nie ma ale. Dlatego zauważcie, że już te dwa wersety pozwalają nam, ja mówiłem, że Laodycea będzie przenikać do nas te piękne ruiny, które w tej chwili zwiedzamy. Ona będzie przenikać bardzo głęboko do nas, bo ona chce nam coś powiedzieć. Pan Jezus chce nam coś powiedzieć. I nawet nie wiedząc o tym, w pewnym momencie stajemy się letni. I wtedy, kochani, kiedy będziemy dalej rozważać dzieje Laodycei, pomyślmy, jak skończyła, będziemy o tym mówić, jak skończyła Laodycea. I teraz my pomyślmy, żebyśmy my nie skończyli podobnie. To jest realne. Nam się wydaje, że na mnie to nie przyjdzie, mnie to nie spotka, ale to może przyjść i może spotkać, może dostać każdego. Dlaczego? Dlatego w Biblii jest napisane, są takie słowa: baczcie, uważajcie, patrzcie. Są bardzo mocno podkreślone. I one są do nas, do jako wierzących ludzi, abyśmy naprawdę wzięli to sobie do serca i w dzisiejszych czasach, bo o Laodycei mówi się, bibliści mówią różnie, że to jest obraz Kościoła dni ostatni. Może tak jest, Nie jestem ewangelistą, nie jestem biblistą, ale bardzo możliwe, że to jest ten ostatni okres. A więc jeżeli byśmy tak popatrzyli, powiedzmy, że tak jest, no to jakiś koniec jest, a wydawałoby się i mówimy sobie, nic jest dobrze, nic na nas nie przyjdzie i tak dalej. Jest piękna pogoda, jeździmy na wakacje, mamy obozy, jedziemy na urlopy, jest pięknie. Ale pamiętajmy jedną rzecz, to jest tak jak z pokojem. Pokój nigdy nie został dany na zawsze. Jeżeli nie będziesz go bronił, nie będziesz go pilnował, nagle okazuje się, że już tego pokoju nie ma, tak jak było na Ukrainie. Jednego dnia kładnie się spać, drugiego dnia czołgi wjechały. I tak samo jest w życiu człowieka. Jeżeli jesteś letni, kładziesz się spać i myślisz, że jest dobrze, a za chwilę patrzysz, a tam już diabeł stoi w progu i zdejmuje kapelusz i cię wita jak swojego. Może tak być? Może tak być. Może, kochani, tak być. Dlatego pamiętajmy, jest to pierwsze ostrzeżenie naszego Pana w kierunku także naszym, abyśmy nie byli letni. Musimy iść dalej. I teraz werset 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie bierzesz, ani żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I teraz to, co mówiłem, dlaczego oni tak dobrze zaczęli, byli takim wielkim, wspaniałym zborem. Bo byli zborem, fajnym byli zborem. Ja tu sobie wynotowałem, bo nie zapamiętałbym tego. Był to jeden z wielu domowych zborów i pracowali tam Epafras, Tychik, Archip, Arystark, Jan Marek. W 360 roku odbył się wielki synod Kościoła, a jednak Pan Jezus mówi o nim, jesteś zarozumiały, jesteś samozadowolony. Kochani, wydawałoby się, że skoro przyjeżdżają, pracowali tam wybitni, wielcy ewangeliści. Wiecie, to jest troszeczkę podobnie jak troszeczkę w Koryntian. Tam była także ogromna pycha, tam także doszło do wielu niedobrych sytuacji. I tutaj, kochani, oni wzbili się w taką pychę, ponieważ uważali się, że są na okoliczność, na okoliczne zbory są tym najbardziej wybitnym, najlepszym, najbliżej Pana, najważniejszym zborem, ponieważ, jak tutaj przeczytałem, przyjeżdżali tam wybitni ludzie, głosili słowo. No ale jednak coś się zmieniło, prawda? Jednak po tym wszystkim nastąpiło jakieś zmiany, jakieś załamanie. I zauważcie jedną rzecz. My bardzo cenimy i bardzo się cieszymy i będziemy to robić, żeby przyjeżdżali i głosili słowo naprawdę wybitni, fajni ludzie. Ale jest jedna podstawowa rzecz. Nawet najlepsi ewangeliści, najlepsi ludzie, najwięksi znawcy, najwięksi głosiciele Słowa Bożego nie zastąpią nam tej osobistej relacji z Panem. I wiecie, co jest bardzo cenne? Kiedy usługują nam także bracia, i tu także zachęcam innych braci nasi z naszego zboru, dlatego, kochani, że wiecie, my musimy także spojrzeć na pewne relacje. Kiedy przyjeżdżają bardzo znani, bardzo ważni, bardzo uznani przez świat i idziemy ich słuchać i bardzo dobrze, że słuchamy, ale jedna rzecz, my musimy mieć bardzo wyważone relacje do tego, bo przychodzimy i robimy ochy i achy, bo głoszą słowo, ja mówię, że złe, bardzo dobre słowo, nawet nie przywiązujemy takiej wagi do poselstwa, które przekazują, tylko do osoby, bo to jest oznana, warto być na takiej osobie, warto siedzieć, warto słuchać i tak dalej. I to jest ważne. Ale pamiętajmy jedną rzecz, że Pan może użyć najmniejszej osoby, nie musi używać wielkich ludzi, ale może użyć nawet najmniejszego, nazwijmy to z całym szacunkiem, brata czy siostry i przekażą nam wielkie bogactwo Słowa Bożego, przekażą nam Bożą wolę, przekażą nam to poselstwo i to jest ważne. Dlatego mi się wydaje, że oni zbyt duży nacisk położyli na ludzi, którzy tam przyjeżdżali, a nie budowali, wiecie, swoich struktur, nazwijmy to tak, nie lubię tego słowa. Tamci byli, pracowali, odjechali i zbór został. To jest tak, wiecie, dopóki był Mojżesz, było dobrze. Dopóki był Jozue, też było dobrze. Ale potem nie było króla, nie było Jezusa, jak pisze Biblia, i każdy robił to, co chciał. I bardzo podobne, że to samo nastąpiło w Laodycei. Wiecie, to także były trudne czasy do Kościoła. Kościół rzeczywiście był prześladowany, Kościół był cierpiący. A ponieważ Laodycea, która tak wiele poświęciła swojemu bogactwu, swojemu znaczeniu, w pewnym momencie straciła ten punkt ciężkości. On jej się przesunął na siebie, na ludzi zadowolonych, zarozumiałych z tego, co posiadali, a stracili z oczu tą naukę, którą głosili im ci bracia, o których tutaj czytałem, a jednocześnie nie miał kto podjąć tej ciężkiej pracy, bo byli zajęci czym? Sobą. Zajęci bogactwem, zajęci byli budowaniem, znaczeniem i tak dalej. I to doprowadziło także między innymi do zguby. I o tym właśnie mówi Pan Jezus Chrystus. I to są te straszne słowa, kiedy Pan Jezus mówi: jesteś nędzny, goły, biedny, letni, ani do świata, ani do kościoła, ogołocony z wizji, z rzeczywistości, zajęty sobą, bogactwem, wielkością, domniemaną pobieżnością, także zabrakło w nim miejsca dla Pana Jezusa. I teraz następuje najbardziej dramatyczny moment, do tego także dojdziemy później, że nawet nie wiedzieli kiedy, w sposób niepostrzeżony Pan Jezus Chrystus wyszedł ze zboru, a może wyjść. Właśnie. I teraz i dalej te słowa, które mówi Pan Jezus Chrystus, nasz przewodnik, kiedy idziemy, to również daje nam ogromnie do myślenia, żebyśmy przede wszystkim, dlatego ważne są te słowa, abyśmy uważali jedni za wyższych od siebie. Wiecie, tutaj chodzi o to, abyśmy cały czas utrzymywali ten stan takiej pokory, ja nie mówię aż takiej uniżoności, ale takiej pokory, tej skromności takiej. Bo bardzo źle, kiedy jeden będzie się wywyższał nad drugiego i wtedy, kochani, rzeczywiście dochodzi do katastrofy. Ale żebyśmy mieli ten ustawiony, po to jest ta nauka, ten właściwy punkt ciężkości do tego, na tą pracę, którą musimy wykonać, tą służbę, którą pełnimy, i do tego, jak to wszystko przyjmujemy, jak to wszystko dźwigamy, jak to wszystko przekazujemy, jak się uczymy. I to jest ważne. Ale jeszcze będziemy do tego wracać. I teraz, kochani, Pan Jezus Chrystus przechodzi do rady, abyś nabył. I werset 318 pisze tak. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści będą namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wiecie, tu są bardzo ważne słowa Pana Jezusa, który mówi, a radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Ale jak to można nabyć złota u Pana w ogniu wypróbowanego? I ja wam teraz przeczytam, kochani, kilka wersetów bardzo ważnych, jak to jest z tym złotem. Pierwszy, który przeczytam, to będzie Ewangelia Mateusza 6:19-20. I Mateusz pisze tak: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. A więc to Pierwsza wódka złota to jest taka, że nie szukamy złota tutaj na ziemi, tylko Pan Jezus mówi: nie gromadźcie sobie tego, co jest wam niepotrzebne, co prowadzi was w złym kierunku, przez co możecie wpaść w pokuszenie, pożądliwość, przez co dopuścicie do siebie pożądliwość grzechu. Będziemy jeszcze wracać do tamtego, a więc nie róbcie tego. Pracujcie, wychowujcie, uczcie, macie, poprzestawajcie na tym, co macie, pracujecie, budujecie domy bardzo dobrze i róbcie to, ale pamiętajcie jedną rzecz, że kiedy przyjdzie taki czas, kiedy ja otworzę przed wami drzwi do mojego domu, który teraz przygotowuję wam według Ewangelii Jana, to pamiętajcie, żebyście niczego nie żałowali. Żebyście ze spokojem odchodzili z tego miasta, z tej ziemi, ponieważ jesteście tutaj tylko przyrodniami, jesteście tutaj tylko na chwilę. Jeżeli jesteście moimi uczniami, jeżeli jestem waszym Panem i Zbawicielem, to pamiętajcie o jednej podstawowej rzeczy. Nie żałujcie tego, co zostawiacie. Ja dam wam to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, dam wam milion razy więcej. A więc pamiętajcie, że nie gromadźcie, cieszcie się z tego, co macie, korzystajcie z życia w chrześcijański sposób, ale pamiętajcie, nie gromadźcie. I to jest pierwsza bryłka złota, którą nabywamy u Pana Jezusa Chrystusa. Druga bryłka, to jest jeszcze też Mateusz 6,6, bardzo ważne, ta sama. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swojego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Druga bryłka. A więc, kochani, kiedy wiecie, nasze chrześcijańskie życie bez modlitwy, bez społeczności robi się jakie? Ledwo. Jest połączenie? No oczywiście, że jest. Kiedy nie mamy społeczności, kiedy traktujemy bardzo lekko społeczności w ciągu tygodnia i w ciągu niedzieli, kiedy traktujemy służbę, kiedy lekko traktujemy braci i siostry, kiedy właściwie zapatrzeni jesteśmy w środek własnego nosa, tracimy relacje, tracimy obraz Boga, czyli oddalamy się od Niego, to znaczy już zaczynamy gromadzić bogactwa tutaj na tej ziemi, a nie nabywamy tego złota. Bo czym jest złoto? Złoto jest tym, że kiedy wchodzimy do tego pomieszczenia, czy tutaj, czy tej osobistej modlitwy, modlimy się do Niego. Wiecie, bo my musimy sobie uświadomić, że to rzeczywiście jest wielki przywilej. Zwracamy się do wielkiego Boga, Stworzyciela Wszechświata, Pana Nieba i Ziemi. I On zawsze ma dla nas czas. On nigdy nie jest zajęty. Możemy do Niego przyjść, możemy wyznać Mu wszystko, podzielić się z Nim, powiedzieć Mu to w naszej osobistej modlitwie i On to słyszy. A to nie jest złoto? Popatrzmy na Laodycę, popatrzmy na świat, popatrzmy to, czego tam zabrakło, czego tam nie ma i do czego to prowadzi. Świat, jak pisze apostoł Piotr, niebo i ziemia przeminie, ziemia spłonie i dzieła ludzkie na niej spłoną, ziemia przeminie. Dlaczego? Bo to musi przeminąć, bo jest przeżarte grzechem, bo nie ma złota nabytego u Pana. A więc to ten wielki przywilej, kiedy możemy modlić się do Niego, kiedy możemy z Nim być, kiedy możemy jechać z Nim samochodem, możemy z Nim na spacer, możemy być z Nim na wakacjach, no co? Czy może ktoś powiedzieć, że ma coś większego i lepszego? No nie może. Świat może zajechać nie wiadomo czym. A my zajeżdżamy, przychodzimy, siadamy, a On jest zawsze z nami. I nawet kiedy jesteśmy sami, tak jak jest tutaj napisane, jesteśmy sami, czy klękamy, On przykłada do naszego ramienia swoją głowę i mówi, a teraz mów. Nie ma. Nie ma większej możliwości, nie ma czegoś lepszego i piękniejszego. I to jest druga bryłka złota, którą nabywamy u Niego. I teraz trzecia bryłka. Łukasz, 14 rozdział, 26-27. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, mocne słowa, ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie idzie, kto nie dźwiga krzyża swojego, a nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Kochani, teraz musimy sobie to też wyjaśnić. My mamy kochać mamę, mamy kochać tatę, mamy kochać swoje dzieci, mamy kochać wszystkich dookoła. Tutaj chodzi o to, o relacje. Jeżeli nasza kochana mama i tata na przykład zabraniają nam stanąć po drodze Jezusa Chrystusa, my ich dalej kochamy, ale nie możemy ich posłuchać. Rozumiemy? My zawsze w naszych relacjach z tych, których kochamy, za którymi się modlimy, za którymi niektórzy mówią, bym w ogień poszedł, bo są dla mnie tak bliscy, a jednocześnie płaczemy, wołamy i jesteśmy zrozpaczeni, bo wiemy, że ci najlepsi, najwspanialsi ludzie, oni idą bardzo, idą do krainy wiecznej ciemności. A więc, kochani, tutaj o to chodzi, abyśmy zawsze, zawsze o tym wszystkim pamiętali, żebyśmy zawsze w tych relacjach, zawsze Chrystus jest po tej pierwszej stronie. On musi być najważniejszy, On nie będzie się z nami dzielił i będzie nas oceniał po tym, jakie mamy relacje. Jeżeli kochamy braci, siostry i tak dalej prawidłowo, bo mamy ich kochać, mamy się za nimi modlić, ale oni muszą wiedzieć, że nigdy nie będą na pierwszym miejscu, ale zawsze na drugim miejscu. Bo na pierwszym miejscu zawsze będzie Jezus Chrystus. Dlatego, że On nas umiłował, On umarł za nasze grzechy, On jest zawsze z nami. I jeszcze jedno. Wiecie, tak jak już nieraz mówiłem, Biblia jest bardzo tą, tak najbardziej uczciwą księgą na świecie, bo nie obiecywała nam lekkiego, fajnego życia, ale obiecywała nam wręcz krzyż. I Pan Jezus mówi, musisz wziąć swój krzyż i musisz iść za mną, bo jeżeli nie chcesz, nie bierzesz swojego krzyża, a idzie za mną, to czym jesteś? No leci i jesteś. Widzicie, jak to się pięknie zazębia z tą Laodyceą. Ja mówiłem, Laodycea będzie przemawiała. Laodycea będzie nam towarzyszyć cały czas przez nasze życie. I teraz stajesz się letni. Ale jeżeli chcesz iść za mną, musisz wziąć swój krzyż, swoje cierpienie, swoje relacje z najbliższymi, relacje w pracy, wyrzeczenie, odrzucenie, poświęcenie, to wszystko musisz wziąć i iść za mną. I nie patrz, że będziesz cierpiał, że będziesz płakał, że zachorujesz, że umrze ci ktoś najbliższy. Nie. Bo to wcale nie znaczy, że ja cię nie kocham, mówi Pan Jezus Chrystus. Ale pamiętaj, ja cię muszę doświadczyć. Doświadczałem naród izraelski przez tyle lat. I do dzisiaj są doświadczani. I wy także będziecie doświadczani, bo musicie przychodzić próby, musicie przechodzić doświadczenia, musicie wiedzieć, kim jesteście. Nie jesteście klubem dobrej rozrywki, zabawy, ale jesteście klubem dobrej nowiny. Jesteście kościołem dobrej nowiny. Jesteście moimi przedstawicielami, jesteście moimi dziećmi, ale jesteście tutaj pielgrzymami. I nawet jeżeli będzie wam ciężko rozstać się z tymi najbliższymi, to trudno. Wybraliście moją drogę i ja jestem waszym Panem. I to jest kolejna grudka złota, którą nabijamy, bo wiemy, bo mamy świadomość i mamy to chcenie i wykonanie, że chcemy to wykonać i będziemy to robić. Jesteśmy zdeterminowani, nie samozadowoleni, zarozumiali, ale pokorni i cierpliwi i chcemy to wykonywać i będziemy to wykonywać. I to jest kolejna grudka, ale to jeszcze nie koniec grudek. Teraz, jeszcze był 33 werset. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy nagle stanęli na tu placę goli i wesoli. Nie o to chodzi. Chodzi o to tutaj, że mówimy tak, Panie Jezu, wszystko otrzymaliśmy od Ciebie. Ja ciężko pracowałem, moja żona ciężko pracowała, całe życie dorabialiśmy się, wychowaliśmy dzieci, ale Panie, to jest bardzo ważne, my wszystko zawdzięczamy Tobie, bo gdyby nie Ty, nie byłoby nas tutaj, pochłonąłby nas świat, nasze dzieci może byłyby narkomanami, nasze tułałyby się gdzieś po świecie, umierały gdzieś w Rynsztoku i tak dalej, ale to, że nasze dzieci są wierzące, to, że ja jestem wierzący, to, że mam wierzący zbór, to Panie, to jest tylko i wyłącznie Twoja zasługa. Dlaczego? Ponieważ są dwie rzeczy. Jesteśmy nieużytecznymi sługami, a bez Ciebie nic uczynić nie możemy. I taka jest prawda. Tak przemawia życie, tak przemawia Słowo Boże, bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Biblia to nie jest napisane tak od hoc, ale to jest głęboka prawda. Głęboka prawda i ona daje nam tak bardzo wiele do myślenia w wielu sytuacjach i w całym naszym życiu, w relacjach z najbliższymi, w rodzinie, w zborze, wszędzie. I to była kolejna grudka złota. Hebrajczyków otworzymy. To są tak ważne rzeczy, które musimy. Hebrajczyków 13, rozdział 12-14.
Dlatego Jezus, aby poświęcić ludzi własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. I kolejny bardzo cenny kruszec złota, który nabywamy u Pana Jezusa Chrystusa, że nasze całe życie budujemy na Golgocie, na cierpieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest sens i to jest najważniejsze, Golgota. Wiecie, wszystko, to są wszystkie ważne rzeczy. Ale pamiętajmy jedną rzecz. Najważniejsza jest Golgota, śmierć Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. I na tym jest cały Kościół, na tym jest nasze życie, na tym jest nasza teraźniejszość i przyszłość. Na tym. Bez tego nie ma nic, pomarliśmy w grzechach naszych. I dlatego tutaj pisze tak ważne słowa. Uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą, czyli cierpiał poza Jerozolimą, cierpiał w oddaleniu, cierpiał wśród dwóch łotrów. I kochani, kiedy o tym mówimy, to mówimy z najwyższym szacunkiem, z najwyższą miłością. Nie musimy się wstydzić. Jak niektórzy, jak ludzie z tego świata mówią, że był słaby, umarł, był Bogiem, a dał się tak potraktować i tak dalej. Wiecie, już takie opinie słyszałem, że no, nie warto przyjąć. Ale znając życie, to wiecie, o co chodzi. Ale my możemy powiedzieć tak, w słabości Jezusa Chrystusa jestem coraz silniejszy każdego dnia. W Jego przelanej krwi Jego przelana krew daje mi siłę do przeżycia każdego następnego dnia. To, że On jest ze mną, On mnie pokrzepia, posila, uczy mnie i dlatego wychodzimy do Niego, poza obóz, czyli wychodzimy poza Laodyceę, wychodzimy poza to miasto, wychodzimy poza Laodyceę w naszym życiu, wychodzimy poza to wszystko, w czym żeśmy do tej pory tkwili, porzucamy letniość i rzeczywiście wybieramy gorącą krew Jezusa Chrystusa. Wychodzimy do Niego. Zauważcie, to jest bardzo wyraźnie podkreślone. Wychodzimy. Nie ma pozostania w obozie. Nie ma takiej możliwości. On nas nie będzie tutaj szukał. Raz nas znalazł i nas powołał. I teraz, kochani, trzeba wyjść do Niego. Zostawiając to wszystko, pozostawiając to, co jest niepotrzebne, to, co jest, powoduje w nas tą letniość, ja się będę powtarzał, to jest bardzo ważne, ale wychodząc do Niego poza obóz, co robić? Znosząc pohańbienie Jego, czyli również być przygotowani, że piękne dni mogą się w każdej chwili skończyć, a więc być przygotowani, że to, na przykład prześladowania jakieś, które żeśmy do tej pory znosili, to może być dopiero przygrywka, a może być znacznie gorzej. Chodzi o to, że kiedy Pan Jezus Chrystus mówi do uczniów, nie prześladowali i was prześladować będą, to te słowa są zapisane dla tych, którzy czytają, ale dla nas. I więc bardzo możliwe, że i tutaj w jakiś sposób może nastąpić prześladowanie. I dlatego, wiecie, Pan Jezus mówi, jeżeli chcecie być silni, chcecie przez to przejść, musicie położyć całkowitą ufność w krwi przelanej Pana Jezusa Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, w nadziei Jego powrotu, a przyjdzie, i wyjścia poza obóz, czyli poza wszystkie schematy, poza to wszystko, z czym byliśmy związani, wyjście całkowicie i stanięcie po tej jedynej i właściwej drodze, bez względu na okoliczności, bez względu na konsekwencje. A konsekwencje mogą być różne oczywiście. Więc kochani, jest to kolejne ostrzeżenie, a jednocześnie jest to kolejna grudka złota. Dlatego Pan Jezus mówi, radzę ci, abyś nabył. I to, co ja tutaj czytam, to nabywamy to złoto, to prawdziwe złoto, które Biblia nam przekazuje i nam daje. Biblia nie wytrząśnie woreczka ze złotem i nie zrobi tak, i mówi, a teraz idź sobie kup sobie, co chcesz, możesz wyspę kupić na Majorce czy gdzieś tam. Nie. Prawdziwe złoto według Biblii to jest to, co teraz czytamy i do czego się trzymamy. I ostatnie, słuchajcie, tego złota jest dużo więcej. To nie jest tak, wiecie, my moglibyśmy to robić bardzo długo, bo Biblia cały czas nam
pokazuje nam, jak mamy wziąć te grudki złota, ale jeszcze jeden, pierwszy Piotr, 1,7. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto, znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I kochani, tak jak wiele razy mówiliśmy, czy modlimy się, wiecie, jesteśmy tutaj pielgrzymami. Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i żyjemy każdego dnia. Każdy z nas żyje, ma swoje życie i jesteśmy doświadczani, poddawani próbom, ale po co to wszystko, jak wspomniałem wcześniej, ażeby wypróbowana wiara wasza. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak Biblia mówi bardzo wyraźnie. I dlatego nie dziwcie się, Biblia mówi, jeżeli spotka was coś złego, coś takiego, z tym nie możecie sobie poradzić, nie zgadzacie się, to właśnie Biblia mówi, ażeby wypróbowana wiara wasza. I tyle. I dlatego zauważcie, że Piotr podkreśla to bardzo wyraźnie, bo mówi, wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Jakie mamy porównanie? Złoto, za którą wielu ludzi tego świata poświęciło swoje życie, poświęciło wszystko dla bogactwa, które i tak muszą kiedyś tutaj zostawić. A Biblia mówi, moje złoto, które ja chcę, żebyś u mnie nabył, to moje złoto, które ja ci dzisiaj daję, to jest właśnie ta znikoma wiara wasza. I ten kolejny kawałek złota musimy dołożyć do tego koszyka, o którym żeśmy dzisiaj tutaj wcześniej mówili. A więc tego jest oczywiście, kochani, dużo więcej. Biblia jest tak bogata, Biblia tak wspaniałe rzeczy przekazuje nam, tego nas uczy i właśnie o takim złocie. Jeżeli chcemy jakiekolwiek, cokolwiek złożyć po tamtej stronie, w Bożym skarbcu, jeżeli chcemy jakiekolwiek złoto przynieść Panu, które On popatrzy i mówi, to jest piękne złoto, to właśnie to złoto, o którym mówi to święte Boże Słowo, właśnie takie Boże Słowo w naszym życiu. I tego zabrakło w Laodycei. Niestety tego zabrakło po prostu, mimo że ci wielcy wspaniali bracia niejednokrotnie na pewno mówili im o tym złocie, mówili o wytrwaniu, o tej znikomej, o tej wspaniałej wierze, to jednak zauważcie, co się stało. Nawet to nie pomogło. A przypomnijmy sobie to, nieraz żeśmy mówili, kiedyś Robert też o tym wspominał, o tych, kiedy Pan Jezus Chrystus, kiedy apostoł Paweł spotyka się ze starszyzną efeską, on się, wiecie, kochani, on się z nimi żegna. On jeszcze wczoraj głosił im słowo, oni siedzieli tak jak my tutaj, słuchali go. I apostoł Paweł mówi słowa, które są ogromnie dramatyczne, i mówi, nawet pomiędzy was sami. Wiecie, on im patrzy w oczy. On, ja podejrzewam, że aż płakał po prostu ten człowiek. I mówi, nawet pomiędzy was samych wyjdą ludzie, którzy będą głosić rzeczy przewrotne. I do czego doprowadzą ten zbór? I wtedy właśnie wyszli tacy ludzie, pokazali się tacy sami ludzie w zborze w Laodycei i Laodycea zaczęła tonąć. I idziemy po tym mieście, oglądamy to piękne miasto, ruiny tego miasta i patrzymy na to wszystko, co było kiedyś wspaniałym początkiem, a jak się skończyło, ale też się nie koniec. Kochani, i dlatego tego właśnie zabrakło w Laodycei. I Pan Jezus mówi dalej tak. O tym złocie mówiliśmy, a teraz Pan Jezus mówi tak. Radzę ci, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Kochani, przede wszystkim szaty białe to są szaty zwycięstwa, to jest szata weselna. I tak jak powiedziałem, Laodycea to było bardzo bogate miasto. Bardzo bogate miasto, tam był przemysł włókienniczy. A dlaczego? Bo oni hodowali czarne owce, to taka nazwa jest, czarne owce. I one dawały jako jedyne taki ten kolor takiego runa, że jak oni robili z tego tuniki, one uzyskiwały taki, lekko fioletowy kolor, taki połysk. No to był ewenement na tamte czasy. I to było bardzo, ale to bardzo drogie i luksusowe. Tak jak, no coś takiego, abyśmy chcieli kupić jakieś luksusowe samochody. To jest coś takiego. Oni to produkowali. I oni czerpali z tego ogromne bogactwo. I dlatego, a Pan Jezus dlatego, i Pan Jezus dlatego mówi, radzę Ci, abyś przyodział szaty białe. Możemy to porównać. Szaty białe, szata zwycięzców, szaty tych, którzy wstąpią nawet przystąpią do weselnej uczty baranka, tam będą ubrani w szaty białe. I Pan Jezus Chrystus mówi, ja nie chcę, żebyś się ubierał w szaty czarne, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne. Ja chcę, żebyś nabył szaty białe. Białe szaty zwycięzców. Ja chcę zobaczyć w tobie zwycięzcę. Ja chcę zobaczyć w tobie, który idzie z workiem na plecach, w którym znajduje się to złoto, które nabyłeś u mnie. Chcę zobaczyć ciebie, który jest gorący, który czerpie temperaturę gorącego swojego ciała z gorącej krwi Jezusa Chrystusa, który opuścił ten obóz tego świata, który idzie za mną, który jest pielgrzymem tutaj i który ubiera szaty białe. I to jest zwycięstwo, mówi. I ty jesteś zwycięzcą, wtedy będziesz zwycięzcą, bo nie będziesz letni, ale będziesz zwycięzcą. Letni nigdy nie będziesz zwycięzcą. I dlatego mówi apostoł Paweł, apostoł Jan. I dalej, mówi dalej tak. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Teraz, kochani, także, tak jak wspomniałem, był tam również taki przemysł farmaceutyczny. Tak, jest farmaceutyczny i oni tam produkowali taką maść. Świetną maść na oczy. To właśnie w tamtych czasach produkowali. Oczywiście patronem tego całego przedsięwzięcia był niejaki Bóg z małej, bardzo małej litery. Nazywał się Men albo Asklepios. I to był ten, nazwijmy to, główny prezes tego przedsięwzięcia. Ale im to nie przeszkadzało. Oczywiście maść, oczywiście jeszcze inne rzeczy, jakieś tam tabletki i tak dalej, już nie będą to wariantnego. Ale chodzi mi im o to, że oni czerpali z tego ogromne zyski. Zauważcie, że a więc kolejny jest. Byli samowystarczali, bogaci, zarozumiali i to się brało także z tych czarnych owiec, gdzie czerpali ogromne zyski i maści. I dlatego zauważcie, że nasz cudowny przewodnik Pan Jezus Chrystus bierze te przykłady z ich życia, z ich postępowania. Pan Jezus nie szuka przykładów gdzieś tak, gdzieś indziej, gdzie by mogli powiedzieć, Panie Jezu, ale to jest tak daleko, teraz nie dotyczy i tak dalej. Nie, to was bezpośrednio dotyczy. Zauważcie, dam taki przykład tutaj. Wspomnę o paru osobach. Łot na krzyżu, który w ostatnim momencie przejrzał, który w tym ostatnim momencie mówi, Panie, wezwał imienia Pańskiego i Pan Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju. To właśnie zawołał w ostatnim chwili. On w tym momencie przejrzał. On mówi do tego drugiego, na nas co prawda wyrok jest całkowicie zrozumiały, bo postąpiliśmy, bo popełniliśmy przestępstwo, ale ten niczego nie popełnił, niczego złego. Panie Jezu, wspomnij na mnie, kiedy wejdzie do Królestwa Bożego. A więc przejrzał. O takie przejrzenie chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi do mieszkańców Laodycei, abyście przejrzeli. Weźcie maść, którą ja również mam. I to był Łot. Następnie byli dwaj bracia, którzy szli do Emaus. Czyś nie czuliśmy, jak serce w nas pałało i czuliśmy, że jak kiedy do nas przemawiał i przejrzeli dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus wziął chleb, złamał chleb i kiedy spożywał z nimi wieczerzę i nagle znikł i oni wtedy przejrzeli na oczy i wtedy zobaczyli, kto to rzeczywiście jest. Zauważcie ważną rzecz, zobaczyli, kto to właściwie jest. I znowu Łot na krzyżu zauważył, kto to właściwie jest, a więc musieli przejrzeć. Apostołowie również musieli przejrzeć. Do czasu pięćdziesiątnicy, ludźmi nieraz i tak trochę buńczuczniemi, trochę takimi za Uważali się zresztą dość mocni, ale Pan Jezus Chrystus w najważniejszym momencie mówi, kiedy ten czas się wypełni, wszyscy mnie opuścicie. I rzeczywiście, kiedy przyszły te trudne chwile, tak to nazwijmy, wszyscy go opuścili, Pan Jezus Chrystus został wtedy sam. Piotr, no wiemy, co się później wydarzyło, gorzko zapłakał. I zauważcie, ale później Piotr, czy inni apostołowie, jak mówią historie pozabiblijne także, Piotr staje się zupełnie innym człowiekiem. Piotr przemawia, nie boi się Sanhedrynu, Piotr przemawia, nie boi się śmierci, Piotr staje się zupełnie innym człowiekiem. Dlaczego? Bo dzięki Duchowi Świętemu on przejrzał, czyli zobaczył, kim jest rzeczywiście Jezus Chrystus. A więc Pan Jezus mówi cały czas o tej maści, abyście przejrzeli, bo wy nie widzicie tego, co najważniejszego. Wy widzicie swoje choroby, widzicie swoje bolączki, widzicie czubek własnego nosa, widzicie swoje bogactwo, swoje owce, wszystko widzicie, ale nie widzicie najważniejszej rzeczy. Nie widzicie tego worka ze złotem, o którym wam powiedziałem, i nie widzicie tej maści, którą ja także chcę wam dać. Weźcie tą maść i przejrzyjcie. I w końcu ten najważniejszy, i oczywiście apostoł Paweł, kiedy w Damaszku jeszcze był ślepy, Ananiasz przychodzi, wstań, daj się ochrzcić, i wtedy spadają łuski jakby z jego oczu i on przejrzał, zobaczył, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. I później całe jego życie, jakie było apostoła Pawła, nie musimy o tym mówić, wszyscy wiemy, do końca trwał i zawsze o sobie mówi ten bardzo mądry, wykształcony faryzeusz. Mówi, ja jestem faryzeuszem, ale ja jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Zauważcie, i tego również brakło w Laodycei, tej pokory, tego oddania się Jezusowi Chrystusowi. I to również zachęca nas, abyśmy również spojrzeli w nasze serca, jakie są relacje między nami i czy przypadkiem w naszych oczach czasami nie pojawia się taka lekka błona. Lekka, z początku jej nie widać, ale ona później się pojawia. I tej błony jest coraz więcej. I wtedy, kochani, mówimy o tej duchowej błonie oczywiście, wtedy jedynym ratunkiem jest udać się do tego jedynego, najprawdziwszego lekarza i rzeczywiście poprosić go o tą maść. I on da nam tą maść. Na pewno da. Ile będziemy chcieli, ile będzie potrzeba, da nam tą maść. Bo możemy nawet nie zauważyć, jak stracimy z oczu to, co jest najważniejsze. Stracimy z oczu naszą osobistą relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To, co wydarzyło się w Laodycei, oni stracili z oczu przez te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, stracili ten właściwy obraz tej wierności, tej wspaniałej wiary Jezusa Chrystusa. Dlatego stali się letni i dlatego ponieśli te straszne konsekwencje. Konsekwencje, dlatego zatytułowałem dzisiejszą usługę Laodycea, droga złych wyborów. Bo to była droga złych wyborów, naprawdę. Otrzymali od Pana tak wiele, przecież przez to wielkie bogactwo mogli zrobić naprawdę wiele. Dzisiaj robi się różne akcje. Wierzący zbierają pieniądze, umożliwiają dzieciom wyjazd na wakacje, robią wiele innych rzeczy. W Laodycei tego nie było. W Laodycei byli zapatrzeni w siebie, w swoje własne bogactwo. I to był ich dramat. Dokonali naprawdę złych wyborów. I teraz ten werset 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądźcie tylko gorliwi i upamiętaj się. I na chwilę wyjdziemy do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeczytamy od 5 wersetu. Od 4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napominaniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, Nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkim, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Laodycejnie zostało uzdrowione. I dlatego to był komentarz do tego 19 wersetu. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Dlatego powiedziałem, jeżeli przechodzimy najbardziej dramatyczne chwile, to pamiętajmy, że On i tak nas kocha. On i tak chce dla nas jak najlepiej. Mimo że, wiecie, z takiego ludzkiego punktu widzenia możemy się z tym nie zgadzać. Nawet, wiecie, gdzieś tam ten stary człowiek może się buntować, Panie, bo przecież to jest niesprawiedliwe, to niemożliwe, to się nie dzieje naprawdę. Ale gdybyś tak naprawdę wsłuchał się w głos Boży, naprawdę zaufał Panu i miał przepełniony ten worek tym złotem nabytym u Pana, wtedy spuściłbyś głowę i powiedział: Panie Jezu, niech się dzieje wola Twoja. Ja wiem, że Ty chcesz dla mnie jak najlepiej. Ja wiem, wybacz mi, że ja przez chwilę nie mogłem się z tym pogodzić, ale wiem, że Ty masz zawsze rację. Właściwie, kochani, my jako wierzący ufamy, idziemy za tym jedynym, prawdziwym przewodnikiem. Będziemy kończyć, kochani. I teraz jeszcze ten 20 werset, który jeszcze... Jeszcze na sekundę otwórzmy. 1 Tymoteusz. Bo musimy do tego jeszcze coś dodać. 1 Tymoteusz. 2 wersety. 6, 11, 12. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiega o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I tego, kochani, do tego zachęca nas Słowo Boże i tego właśnie, to jest, tego zabrakło w Laodycei i to był także jeden z przypadków, dla którego musiała upaść. I teraz ostatni werset, ostatnie dwa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerza, a On ze mną. Pan Jezus Chrystus wyszedł poza zbór w Laodycei. Ale zauważcie, kochani, i nawet w naszym życiu może się wydarzyć coś takiego, że czujemy taką pustkę w naszym życiu. Że ta Laodycea troszeczkę za dużo zaczęła przemawiać w naszym życiu. Ale pamiętajmy jedną podstawową rzecz. Pan Jezus wyszedł poza zbór, ale został przez zbór. Zauważcie, że Pan Jezus Chrystus nie odszedł, nie zostawił, ale puka. Puka do drzwi. Wiecie, ja jak byłem, moje pierwsze kroki, byłem bardzo młodym wierzącym, mi się zawsze wydawało, że Pan Jezus puka do ludzi z tego świata, że i tak dalej. Ale później, kiedy już troszeczkę mi na duszy było, to ja doszedłem i bracia to również pięknie tłumaczyli, że przecież pisze o się do wierzących ludzi. Wiecie, to ja uznał to, że to jest najbardziej dramatyczny werset całej Biblii. Naprawdę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A jeśli ktoś usłyszy głos mój i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Cały czas trwa to pukanie. Pan Jezus puka do drzwi. Puka do drzwi zborów, których Pan Jezus stanął obok, z których wyszedł niepostrzeżenie, ale puka także do serca człowieka. I mówi: otwórz drzwi swojego serca. Jeszcze jest czas. Ja chcę wejść do ciebie. Chcę spożyć z Tobą wieczerzę, chcę Cię zabrać ze sobą, chcę, żebyś był ze mną w tej owczarni. Nie broń się, otwórz swoje serce, bo to jest dramat. Dramat, kochani, kiedy do wierzących ludzi Pan Jezus musi w ten sposób postępować, musi pukać. I kochani, na zakończenie powiem tak, że przez to całe życie, życie, które nam towarzyszy, ta Laodycea również nam towarzyszy. Ona towarzyszy nam jako ostrzeżenie. Nie darmo on został to pisane, te słowa, ale po to, ażebyśmy, żyjąc w tych czasach dobrobytu, ażebyśmy mieli za przykład to piękne, wspaniałe miasto, żeby z naszego życia nie zostały ruiny, jak z tamtego miasta, po którym przeprowadził nas cudowny przewodnik, Pan Jezus Chrystus. Żebyśmy to ostrzeżenie mieli, tak jak Mojżesz mówił, mówił do Żydów, będziesz miał moje prawo zawiązane nad oczami, zawiązane przy ręce. Tak samo to Słowo Boże mówi nam, ten obraz Laodycei, niech on Ci towarzyszy. Niech on Ci towarzyszy, wracaj do niego, czytaj o nim, słuchaj go. I kiedy w pewnym momencie poczujesz, że coś jest nie tak, to wtedy zajrzyj i popatrz, czy potrzebujesz maści, czy nie stałeś się letni, czy już zabrakło złota w twoim worku, czy twoja znikoma wiara stała się troszeczkę mniejsza. Czegoś zaczyna brakować w twoim życiu. I dlatego o tym mówi to święte Boże Słowo. Kochani, zaczęliśmy od Księgi Rodzaju. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I to zgubiło Laodyceę. Wydawałoby się, że dzielą te wydarzenia tysiące lat, ale podstępy diabła nigdy się nie zmieniają. I dokładnie to samo wydarzyło się nie tylko w Laodycei, ale także w wielu, wielu, wielu sercach, miastach chrześcijańskich w czasie tych wieków na całym świecie. I tak było. I dlatego, kochani, Biblia ostrzega nas, aby w naszym sercu, w naszym życiu nie było pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i ani pychy życia. Dlatego, że Pan chce nas widzieć ubranych w szaty białe, zwycięzcami, a nie dzieci Bożych pogrążonych w ruinie. Tego i Wam, i sobie życzę. Amen. Amen.